Pragnę raz jeszcze wszystkich was serdecznie powitać i już mogę właściwie dziękować za to, że zrodziła się dzisiaj taka piękna wspólnota tutaj, w Legionowie. To jest bardzo ważne. Być może, że na ten moment nie mamy jeszcze takiego wyraźnego zrozumienia i przekonania, że to dzisiejsze spotkanie było ważne, nie tylko na sam dzień dzisiejszy, ale że ono będzie miało skutki na przyszłość. Być może bliższą, ale być może niektórzy zrozumieją czy odczują po wielu latach. Wobec powyższego rzeczą, że tak powiem, normalną jest wypowiedzieć w tym miejscu i w tym momencie ogromne słowa wdzięczności wobec tych wszystkich, dzięki którym to się zadziało. Są tutaj gospodarze miejsca, myślę o Legionowie, są gospodarze tego miejsca, myślę o hali. Są kapłani odpowiedzialni na czele z biskupem Jackiem, wolontariusze i wiele, wiele innych osób z terenu diecezji, którzy pomogli nam się dzisiaj zgromadzić. Taką wdzięcznością serca obejmuję także tych gości naszych, którzy pewnie już szykują się do odjazdu. Można by powiedzieć, że wszystko to jest wielkim darem. My także dla siebie wzajemnie jesteśmy takim obdarowaniem. To wszystko się dzieje w dzień, który jest poświęcony wedle zamysłu papieża Franciszka dla młodzieży. Taki coroczny dzień młodych. A jeśli chodzi o kalendarz liturgiczny, to jesteśmy w Wigilię uroczystości Chrystusa Króla i dlatego słuchaliśmy dzisiaj tych tekstów. Także każdy z nas, jeśli jutro pójdzie na msze święto do świątyni, te same teksty usłyszy, więc można by powiedzieć, że jesteśmy bogatsi, bo już mamy pewne doświadczenie, jesteśmy osłuchani ze Słowem Bożym i należy przypuszczać, że więcej tej mądrości zalegnie w naszych sercach, dlatego że to jest normalne, wynikające z doświadczenia, tak jak z każdą inną rzeczą, im się więcej pracuje, im się więcej uwagi poświęca, to bardziej gdzieś tam zalega i potem lepsze wydaje owoce. W pierwszej kolejności, do czego zachęcam także was, może się to kiedyś przypomni, że jeśli jest czytane Słowo Boże, to pamiętajcie, że niezależnie od tego, co by się działo w tej otoczce uroczystości, czy to byłoby nawet tysiąclecie Chrztu Polski, czy przyjazd papieża, czy jakieś wielkie uroczystości, to taka, powiedziałbym, takie doświadczenie i taka prawda katechetyczna. Jeśli czyta się Słowo Boże, to trzeba najpierw się nad nim pochylić ze względu na szacunek do mówcy. Mówi Bóg w różnych odsłonach, ale wszystko to ma źródło w Bogu. I dlatego przez szacunek do Pana Boga powinniśmy się w pierwszej kolejności zająć Słowem Bożym. Żebyście czuli się bardziej jakby przekonani, to wiedzcie, że taki sam schemat takiego odniesienia z szacunkiem w każdej naszej rzeczywistości ziemskiej jest stosowany. Być może, że jeszcze i dzisiaj doznacie takiego doświadczenia. Jeśli ktoś przychodzi do nas, do domu, czy w innej jakiejś relacji, do kogo żywimy szacunek, to nawet jeśli jesteśmy czy zmęczeni, czy nie jest to jakby nam po drodze, ale ze względu na szacunek do danej osoby, wysłuchamy tego, co chce nam powiedzieć. I co więcej, łatwiej jest nam to słowo, czy pouczenie, czy wiadomość przyjąć i ono zalega dużo dłużej, czyli ubogaca nas, karmi nas przez długi czas. I teraz rozumiemy, że tutaj nie ma, Słowo Boże, żadnej konkurencji, bo to jest słowo naszego Ojca, o którym my mówimy. On jest samą miłością i samym miłosierdziem. Dlatego to tak na przyszłość, ale korzystam z tej okazji, żeby wiedzieć, co w tej materii powinniśmy czynić. Nawet gorliwsi słuchacze Słowa Bożego, żeby nie być tylko jakby związanymi na sam moment, kiedy głosi się Słowo Boże, na przykład podczas liturgii niedzielnej, to sobie w zaciszu domowym. Dzisiaj można teksty odnaleźć w zapisie internetowym, spokojnie w domu przeczytać, porozważać, potem znacznie lepiej się nad tym duma. Co byśmy dzisiaj wynieśli takiego bardzo praktycznego z uroczystości Chrystusa Króla i ze słowa, które było nam głoszone? Być może, że zdumiewa nas najpierw nazwa tego święta, czyli jutrzejszej 34. niedzieli zwykłej, zwanej Niedzielą Chrystusa Króla, która kończy liturgiczny czas, bo już za tydzień będziemy obchodzić pierwszą niedzielę Adwentu. Dlaczego ten dzień został poświęcony Chrystusowi jako Królowi? To jest owoc refleksji całego roku liturgicznego. Powinniśmy zacząć od pierwszej niedzieli Adwentu i potem przypatrywać się, co my dzień po dniu przeżywamy. Kto jest pierwszym bohaterem? I nie mamy wątpliwości, że pierwszym bohaterem, wokół którego dzieje się cała historia, zwana historią zbawienia, jest nie kto inny, tylko Syn Boży, Jezus Chrystus, Odkupiciel. I po całym roku, patrząc na wszystkie wydarzenia, wzbiera w nas przekonanie, że jeżeli mielibyśmy wybrać kogoś dla nas najbardziej przekonywującego, najważniejszego, najbliższego, kogoś, któremu możemy się całkowicie powierzyć, zaufać i od którego wszystko ostatecznie zależy, to byśmy powiedzieli, że to jest Jezus. Dzisiaj w tej pierwszej części takiej paraliturgii radosnej wszystko wokół tego tematu krążyło, tylko w formie być może dla was bardziej przystępnej. Ale gdybyśmy tak jeszcze raz to sobie przesłuchali, to ciągle było takie ześrodkowanie spraw na Jezusie Chrystusie. A dlaczego nazwaliśmy Go Królem? Bo trzeba jakoś nazwać tę postać. Z bardzo prostych powodów. Poszliśmy śladem tak jak to czynimy w życiu naszym codziennym. W całej historii życia wspólnot ludzkich jest ktoś, kto dowodzi i najczęściej w historii mówimy o nim król. Są takie części świata, gdzie nazywa się Cezarem, cesarzem, carem, władcą. Ale ponieważ to się działo w Imperium Rzymskim, tam na ziemi palestyńskiej, na ziemi świętej, to pierwszym był król. I dlatego łatwiej było obdarzyć Pana Jezusa tym szczególnym tytułem król. Ale wiemy, że to dokonujemy przez szacunek wobec Pana Jezusa. Ale teraz by trzeba zapytać, kim On dla nas jest. Choćby czytając dzisiejsze słowo, dzisiejsze przesłanie, zobaczcie, ile razy pojawiło się słowo pasterz. Nie jest to pojęcie przypadkowe. Jeśli byśmy się znaleźli 20 wieków do tyłu na tamtych terenach i gdyby nam kazano przejść szlakiem pielgrzymim z północy na południe czy odwrotnie, to najczęściej byśmy zobaczyli taki obraz: pasterze pasący stada. I dlatego łatwo było Pana Jezusa utożsamić z pasterzem, ale nie byle jakim, z dobrym pasterzem. I tutaj, kiedy czytamy szczególnie Ezechiela, to widzimy, że ten pasterz, który zyskuje taką wielką rangę, który zyskuje na znaczeniu, to nie zyskuje tego z samego tytułu, bo taki ma dekret, tak go ustanowiono, tak jak to w naszym normalnym życiu ludzkim. To wszystko, słuchajcie, jest jakby przez odbicie, podobne do tego wszystkiego, co my na ziemi tu przeżywamy. Pan Jezus tytuł dobrego pasterza uzyskał dlatego, że zasłużył. I dzisiaj prorok nam podpowiada, i Ewangelia nam podpowiada, ale także inne teksty pokazujące Pana Jezusa jako tego, który troszczy się na różny sposób o powierzonych sobie ludzi. Nazywamy go pasterzem. I dlatego, że ze wszystkich tych zobowiązań wywiązuje się znakomicie, że pod jego pasterskim okiem wszyscy czują się bezpieczni. Wszyscy są radośni. Wszyscy mają nadzieję na osiągnięcie największego dobra. Że są zaopiekowani. Dlatego nazywają go dobrym pasterzem. Ale gdybyśmy tutaj postawili kropkę, to właściwie niewiele byśmy, oddalibyśmy hołd Panu Jezusowi. Ale Pan Jezus jeszcze czegoś pragnie. On nie idzie z nami przez całą historię, ani nie jest obecny po to, żebyśmy jakby tylko mieli wzrok na Niego utkwiony, w Niego utkwiony i na tym poprzestali, ale żebyśmy z Jego pełni korzystali dla naszego ubogacenia. Bo On jest tym, który idzie z nami przez życie i obdarza nas tą swoją bliskością, obecnością i wiedzie nas na wyżyny. A jednocześnie staje się przykładem. I to jest to, na co bym w drugim tym punkcie pragnął zwrócić uwagę. My wszyscy jesteśmy dla siebie pasterzami. Wszyscy. Proszę tutaj nie zasłaniać się młodym wiekiem. Nie. Wszyscy. Czasami, to tak trochę dla rozweselenia, ktoś, kto uważnie przygląda się nawet w przedszkolu i to nie wśród starszaków, ale wśród jeszcze młodszych grup, to widzi, że już się formują pewne postawy, gdzie jeden dla drugiego jest przełożonym. Taka szczególna troska. No, takim małym pasterzem. Ale to nie wynika z tego, że ktoś chce nad kimś panować, tylko myślę o takich postawach, gdzie z serca płynie jakieś ogromne wezwanie, taka powiedziałbym dominacja siły. Chcę być dobrym pasterzem dla innych. Tak, my tego dzisiaj chcemy nauczyć się, to chcemy zapamiętać, przekonać siebie, że Pana Jezusa czcimy i wielbimy jako dobrego pasterza, ale On chce nam przypomnieć, wy także macie te same obowiązki. Zobaczcie, rodzice, przecież to jest idealny przykład, żeby każdego kochającego i odpowiedzialnego rodzica nazwać dobrym pasterzem. Bo gdybyśmy przypisali te obowiązki, o których jest mowa przy Panu Jezusie jako dobrym pasterzu, to wszystkie są do wypełnienia. Ktoś został prezydentem miasta, ktoś sekretarzem, ktoś dyrektorem, ktoś naczelnikiem i byśmy wymieniali wszystkie możliwe funkcje. To wobec innych, jeśli chcemy dobrze wypełnić nasze zobowiązania, czyli innymi słowy, nasze powołanie, to właśnie przykład dobrego pasterza jest tutaj idealny. Szczerze mówiąc, powinniśmy sobie z tego zawsze robić rachunek sumienia, na ile jestem podobny do Pana Jezusa jako dobrego pasterza w moich obowiązkach wobec innych ludzi. To jest ogromnie ważne. Drodzy moi, to zmienia zupełnie sposób funkcjonowania w naszym codziennym życiu. Być dobrym pasterzem wobec innych. I teraz, gdyby nawiązać do słowa, które na dzisiejszy dzień przygotował papież, który mówi o radości, nadziei, to właśnie te dwa elementy w tym naszym posługiwaniu są zawarte. Bo nie da się ukryć, że człowiek tak potraktowany przez dobrego pasterza, przez mamę, tatę, nauczyciela, kapłana, jest radosny. Czuje wewnętrzną śmiałość, moc, szacunek, dobrze mu z tym, czyli jest radosny. I przez perspektywę tego, co dziś przeżywa, patrzy z nadzieją, że tak będzie zawsze i że spełnią się wszystkie pragnienia, że nadzieja nie zawiedzie. Nadzieja dotyczy tego wszystkiego, co jest przed nami. I myślę, że wszyscy przyznacie, jakie to jest ważne, bo ile w nas jest lęku, a ten lęk jest dlatego, że nie umiemy z radością i z takim spokojem, z pewnością spojrzeć w daleką przyszłość, aż do końca. A rozpoczyna się to właśnie od tego, że poczuliśmy zaopiekowanie. Pomaga nam to wzrastać w nadziei. I na koniec chciałbym, żeby szczególnie, może nie chodzi tylko o młodych, bo to nas wszystkich powinno dotyczyć, umieć zorganizować swoje życie, a także pomóc innym wedle takiego schematu bardzo praktycznego. Mianowicie, pytamy nieraz siebie, co takiego ważnego w naszym życiu powinniśmy zrobić, żeby nie ocknąć się w jakiejś, powiedziałbym, przepaści, tragedii, rozczarowaniu. Zadbajmy o to w pierwszej kolejności, żebyśmy mogli poznać i pokochać Pana Boga. I tutaj nie tylko nasz osobisty wysiłek wystarczy, nie? To sobie powtarzajmy aż do znudzenia. Po to stawiał Bóg na naszych drogach innych ludzi, żebyśmy w tej sprawie szczególnie byli pomocni. Poznać i pokochać Pana Boga. Jak człowiek tego dokona, to zdumieje się, bo jakby zaczyna swoim życiem żyć drugie pytanie, druga rzeczywistość. Raptem zaczyna mnie interesować, a kim ja jestem. I tak będąc blisko przy Bogu, tak jakby przytulony, patrzę i wprawdzie, można by powiedzieć, nie dowierzam. Jestem kimś wyjątkowym, bo Bóg, przy którego jestem tak blisko, mówi, ty jesteś dzieckiem moim. Ja ciebie stworzyłem na swój obraz i podobieństwo. W Tobie mam swoje odwzorowanie i to bez żadnej pychy. Trzeba to powiedzieć i przyjąć. Tak, jestem kimś wyjątkowym. Po to, żeby to nam pomagało. To nie jest, powiadam raz jeszcze, żaden rodzaj pychy. Nie. To jest zachwyt nad rzeczywistością. I jeszcze jest trzeci krok, trzecia rzeczywistość. Tak odnaleziony sam będę miał inne spojrzenie na innych, na braci moich, na bliźnich. To jest także ktoś wyjątkowy. I nie trzeba komentarza. I zadanie takie. Niech to będzie zadanie. Gdziekolwiek tylko się coś zacznie czytać, czy otworzy jakiś program, większość informacji płynących to mowa o wojnach, o nieprawościach, całym świecie. I teraz, jak to rozwiązać? Mówią politycy, to jest nasza sprawa. Wojskowi mówią, potrzebujemy więcej sprzętu, nowoczesnej broni. Idą lata, wieki, a nic się nie zmienia. I właśnie, czy nie ma na to lekarstwa? Jest, jest. Nawrócenie. Jeśli nawrócę się do Boga, albo pomogę bratu memu nawrócić się, to on pozna i umiłuje Boga, o czym mówiliśmy przed chwilą. A to sprawi, że zobaczy siebie we właściwym wymiarze. Ale nas najbardziej w tym momencie interesuje, jak on zobaczy brata swego. Właśnie, nawrócony zobaczy każdego innego poza sobą jako brata swego, jako dziecko Boże. Proszę mi teraz powiedzieć, czy w tym schemacie, w tym scenariuszu jest możliwe, żeby podnieść rękę, żeby sprawić coś, co by było niegodne? Nie, nie. A więc praca nad nawróceniem, czyli takim pasterskim pokierowaniem siebie i innych, żebyśmy przytulili się do Boga, poznali i umiłowali. Ocknęli się, zachwycili sobą i w tym pięknie ujrzeli również innego człowieka. Amen.